Nowomowa jest bardzo popularnym słowem, często używanym w dyskursie społecznym przez dziennikarzy, polityków i użytkowników Twittera z nazwą konta złożoną z wielu cyfr. Z moich obserwacji wynika, że obecnie potoczna definicja terminu nowomowa brzmi: ktoś używa języka w sposób, który mnie osobiście się nie podoba, co jest dość elastyczną definicją. Nie mam zamiaru przywoływać tu żadnych konkretnych przykładów używania tego słowa obecnie, bo raz, że temat jest szeroki, dwa, że prawdopodobnie spowodowałbym tym niepotrzebną burzę, która odwracałaby uwagę od tego, o czym naprawdę chcę dzisiaj opowiedzieć. Autor tego pojęcia, angielski pisarz, dziennikarz, eseista, krytyk literacki, weteran hiszpańskiej wojny domowej i ulubiony socjalista polskich konserwatystów George Orwell, miał bardzo konkretną definicję nowomowy. I to o tej definicji porozmawiamy sobie tym razem. Rok 1984 to powieść autorstwa Erika Arthura Blaira, szerzej znanego jako George Orwell. Jej fabuła obraca się wokół postaci Winstona Smitha, szeregowego członka partii politycznej, utrzymującej autorytarną władzę za pomocą dezinformacji, inwigilacji, agresywnej propagandy i nieustannej kontroli społeczeństwa. Głównie członków partii, takich jak główny bohater, stanowiących zaledwie 20% populacji, choć reszta obywateli również była kontrolowana, by wybadać, gdzie formują się ewentualne ośrodki buntu i zawczasu się ich pozbyć. Wbrew powszechnej opinii, w świecie przedstawionym nie wszyscy podlegali nieustannej obserwacji i kontroli, ale wszyscy musieli liczyć się z tym, że w każdym momencie swojego życia mogą być inwigilowani. Równolegle partia prowadziła intensywną oraz bardzo agresywną inżynierię społeczną, za pomocą mediów i politycznych ustaw, wymuszając takie zachowania i nawyki u swoich obywateli, które w rezultacie z czasem wytworzą bezwarunkowo posłuszne, bierne społeczeństwo. Nowomowa była jednym z narzędzi, za pomocą których partia próbowała tego dokonać. Był to sztucznie powołany do istnienia język, stanowiący nową, skrajnie uproszczoną wersję angielszczyzny, okrojoną ze słów i sformułowań opisujących potencjalnie niebezpieczne dla partii idee, najczęściej związane z wolnością, indywidualizmem i samostanowieniem. Był to bardzo techniczny, ultraprecyzyjny język, oparty na przedrostkach i przyrostkach modyfikujących konkretne słowo w zależności od potrzeb oraz na skracaniu zbyt długich wyrazów w stopniu, który wypierze je z ich pierwotnego znaczenia. Przykładem może być eliminacja słowa zły na rzecz słowa bezdobry. Jeśli chcemy powiedzieć w nowomowie, że coś jest bardzo złe, mówimy plus bezdobry albo dwa plus bezdobry. Jeśli chcemy podkreślić, że to coś jest naprawdę krytycznie złe. Jeśli natomiast chcemy powiedzieć lepsze, w nowomowie użyjemy słowa dobrzejsze, by cały czas pozostawać przy tej samej podstawie słowotwórczej. Cała nowomowa skonstruowana jest w taki właśnie sposób, by maksymalnie redukować język, wycinać z niego wszystko, co możliwe jest do wycięcia i pozostawiać zupełnie suchy kod komunikacyjny, który z czasem i tak będzie stopniowo zubażany jeszcze bardziej. Orwell wpadł na ten pomysł w czasie II wojny światowej, gdy pracował dla BBC i zetknął się z ideą tzw. Basic English. Był to pomysł filozofa żyjącego na początku XX wieku, Charlesa Keya Ogdena, który uznał, że świat potrzebuje prostego, wspólnego języka, którego łatwo się będzie nauczyć oraz nauczyć go innych i ustanowić w ten sposób powszechną formę globalnej komunikacji. Ogden wyselekcjonował około 1000 kluczowych słów języka angielskiego i drastycznie uprościł reguły gramatyczne. O ile przewidywania filozofa się nie sprawdziły, o tyle sama idea w jakimś stopniu funkcjonuje do dzisiaj. Żeby daleko nie szukać, istnieje językowa wersja Wikipedii napisana w tzw. Simple English dla osób znających angielszczyznę w nieco mniej zaawansowanym stopniu. Koncepcja rozwijana była też przez pisarzy fantastyczno-naukowych. Legendarny autor i dziadek współczesnego science fiction Herbert George Wells napisał w 1933 roku powieść pod tytułem Kształt rzeczy przyszłych, w której przewijał się motyw Basic English. Orwell początkowo zafascynowany był tą koncepcją wspólnego języka całej ludzkości. Z czasem jednak zaczął być wobec niej coraz bardziej krytyczny. Zauważył, jak wielu przed nim i wielu po nim, że język nie jest czymś powstającym w sposób sztuczny, a czymś, co nieustannie rozwija się w trakcie komunikacji osób posługujących się tym językiem. Wszystkie wymyślone języki, od Esperanto po klingoński, są co najwyżej lingwistycznymi ciekawostkami. Nikt nie używa ich jako naturalnych narzędzi komunikacji. K Krytycy Ogdena zwrócili uwagę właśnie na to, że jedna osoba jest w stanie wymyślić prosty język, ale tylko dla tej jednej osoby, siebie samego. Tymczasem różni ludzie używają języka w różnym celu, na różne sposoby, a normy językowe kształtują się właśnie na przestrzeni komunikacji nas wszystkich. Nikt nie jest wynalazcą żywego języka. To nasze dobro wspólne, nieustannie rozwijane przez wszystkie osoby, które go używają. Orwell nie poświęcił temu zagadnieniu zbyt wiele miejsca w swojej powieści. W samej fabule jest to raczej jeden z motywów tła i elementów świata przedstawionego, który nie pełni istotnej roli w tym, jak rozgrywa się historia. W roku 1984 nowa mowa była dopiero rozwijającą się ideą, która w przyszłości miała zastąpić angielszczyznę. W międzyczasie używana była jednak tylko przez członków partii, niemal wyłącznie w oficjalnych dokumentach oraz nowych tłumaczeniach tekstów kultury, takich jak książki albo sztuki teatralne. Założenie było takie, że członkowie partii dla wygody zaczną w końcu używać nowomowy w zwyczajnych, codziennych rozmowach, przez co z kolei rozleje się w ten sposób na resztę populacji. No dobrze, ale po co? Czemu partia miałaby poświęcać czas i zasoby na coś takiego? Czemu redukować język do absolutnego minimum? Jaki jest w tym sens? Tutaj musimy porozmawiać o kolejnej rzeczy. W XX wieku olbrzymią popularnością cieszyła się tak zwana hipoteza relatywizmu lingwistycznego. Pod tą straszliwie nudną nazwą kryje się niesamowicie fascynująca idea, mówiąca, że język, którym się posługujemy, wpływa na to, w jaki sposób myślimy. To, jak skonstruowana jest gramatyka języka, w który ubieramy nasze myśli, jakim zasobem słownictwa dysponujemy, jak funkcjonują reguły językowe i w jaki sposób słowa zależne są jedne od drugich, ma znaczący wpływ na to, jakie myśli budujemy w naszych głowach i wyrażamy naszymi ustami. Innymi słowy, jest to idea, że budowa języka wpływa na to, jak postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość. Jeśli oglądaliście film fantastyczno-naukowy Arrival, Nowy Początek z 2016 roku, to wiecie już pewnie, o co mi chodzi, bo ta hipoteza pełni tam bardzo kluczową rolę w rozwiązaniu fabuły. Swoją drogą to niesamowicie dobry film i naprawdę bardzo go polecam. Hipoteza relatywizmu lingwistycznego występuje w dwóch postaciach. Silnej i słabej. Silna postać nosi nazwę determinizmu lingwistycznego i zakłada, że język fundamentalnie zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. Po prostu całkowicie przemeblowuje nam głowę. Wygląda to w taki sposób, że jeśli na przykład ktoś wychował się mówiąc wyłącznie językiem, w którym nie istniało sformułowanie pizza z ananasem, pewnego dnia zetknie się z ideą pizzy z ananasem, nie będzie w stanie przeprocesować jej w swojej głowie. Zapewne wpadnie w histerię, zacznie krzyczeć albo straci przytomność. Z moich doświadczeń wynika, że może w tym tkwić ziarno prawdy, ale generalnie większość osób zajmujących się językiem podchodzi sceptycznie do tej idei. Znacznie większą popularnością cieszy się natomiast słabsza postać hipotezy relatywizmu lingwistycznego. W przeciwieństwie do silniejszej zakłada ona, że język nie determinuje tego, co jesteśmy w stanie pomyśleć, a jedynie w jakimś stopniu wpływa na to, co jako pierwsze przyjdzie nam do głowy, a co jako drugie, a o czym odruchowo po prostu nie pomyślimy, dopóki jakaś inna osoba nam o tym nie opowie. W takiej sytuacji ktoś, kto wychował się, mówiąc wyłącznie językiem, w którym nie istniało sformułowanie pizza z ananasem, pewnego dnia zetknie się z ideą pizzy z ananasem, nie dozna szoku poznawczego, tylko pomyśli: a, pizza z ananasem. Nie pomyślałem o tym, cóż za niezwykła idea. W życiu bym na to nie wpadł. Skłodniałem trochę. Ale wróćmy do Orwella. Pisarz zauważył tę właściwość jeszcze na długo, zanim wpadł na pomysł napisania roku 1984. W swoim eseju Politics and the English Language, napisanym i opublikowanym w połowie lat 40., pisarz zwrócił uwagę na to, jak ówczesna angielszczyzna przesycona jest sformułowaniami, które nie mają żadnego realnego znaczenia, a jedynie mają przekaz komunikatu, co z kolei negatywnie wpływa na jakość dyskusji, bo politycy, dziennikarze i ludzie kultury przerzucają się zbędnymi sformułowaniami, zamiast wyrażać precyzyjnie idee.
Już ten napuszony styl jest eufemizmem. Masa słów opada jak fakty na śnieg, ukrywając szczegóły i kontury. Nieuczciwość to wielki wróg jasnego wyrażania się. Kiedy prawdziwe cele różnią się od deklarowanych, niemal instynktownie sięgamy po długie słowa i wyświechtane zwroty, jak kałamarnica plująca atramentem. W naszych czasach nie da się trzymać z dala od polityki. Wszystko jest sprawą polityczną, a sama polityka to bagno kłamstw, uników, bzdur, nienawiści i schizofrenii. a kiedy tak wygląda świat, język musi ucierpieć. Przypuszczam, brakuje mi wiedzy, żeby zweryfikować to przypuszczenie, że język niemiecki, rosyjski i włoski znacznie ucierpiały w ciągu ostatnich 10-15 lat niszczenia ich przez dyktaturę.
Może wydawać się to ironiczne, że Orwell krytykuje w swoim eseju przeciążenie języka zbędnym, dezorientującym słownictwem, w czasie gdy w roku 1984 za pomocą idei nowomowy krytykuje odwrotny proces, redukcję słownictwa w języku. Jednak w obu przypadkach chodzi dokładnie o to samo, o zastępowanie języka pustosłowiem, za którym nie kryje się żadna myśl. Sam Orwell w swojej twórczości literackiej posługiwał się bardzo precyzyjnym, zdyscyplinowanym językiem, ale była to dyscyplina autora, który dokładnie wie, co i jak chce przekazać i mądrze używa języka, by to robić. Nowomowa jako motyw z powieści Rok 1984 to inny rodzaj dyscypliny językowej. Taki, który utrudnia komunikację zamiast ją ułatwiać. Partia rządząca Oceanią, nacją, w której rozgrywa się akcja książki, planowała stopniowo okrajać język w coraz większym i większym stopniu, usuwając z niego jakiekolwiek wyrazy, które nie są absolutnie konieczne do podstawowej komunikacji. W ten sposób, nawet jeśli w czyjejś głowie pojawi się jakaś nieprawomyślna, rewolucyjna idea, ta osoba i tak nie będzie potrafiła ubrać jej w słowa, ponieważ język nowomowy nie będzie zawierał takich słów jak pizza i ananas. Z czasem wszystkie osoby używające nowomowy będą miały coraz bardziej ograniczony zasób myśli, które będą umiały wyrazić. Te myśli prawdopodobnie nadal tam będą, ale bez możliwości wyrażenia ich na głos i czytelnego, zrozumiałego przekazania drugiej osobie nie będą stanowiły żadnego zagrożenia dla rządów partii. Nawet jeśli masz w sobie poczucie buntu, to bez znajomości słowa bunt i wszystkich pokrewnych słów oraz ich przeciwieństw, by tak naprawdę zrozumieć, co oznacza bunt, to poczucie będzie w tobie istniało tylko jako niejasne, niezrozumiałe wrażenie przytłaczającej frustracji. O ile w nowomowie będzie jeszcze takie słowo jak frustracja. Jeśli nie, to będziesz się czuć 2+ bez dobrze. Powodzenia w zgromadzeniu ruchu oporu bez języka, który będzie w stanie precyzyjnie wyrazić, przeciwko czemu właściwie chcesz się opierać i jak nazwać swoje uczucia. Kilka miesięcy temu stworzyłem wideoesej pod tytułem Zaimki Hades. Jego tematem były nowe formy gramatyczne wykształcające się w języku polskim, używane przez osoby niebinarne albo agender w stosunku do swojej tożsamości płciowej. Poszczegóły odsyłam do tego materiału. Tutaj wspominam o tym, ponieważ to znakomity przykład na pokazanie czegoś zupełnie przeciwnego nowomowie. Nie redukcja czy okrajanie języka w celu utrudnienia wyrażania myśli oraz opisu świata, ale dodawanie nowych słów i nowych form gramatycznych, by pomóc nam lepiej opisać zmieniającą się rzeczywistość. Jak w tym przypadku. Osoby niebinarne istniały zawsze i zawsze miały niebinarną tożsamość, ale do tej pory język polski nie był dostatecznie giętki, by przekazać, co myślały głowy. Dzięki za wysłuchanie mojego nowego wideo eseju. Trochę głupio jest polecać Rok 1984, bo to przecież klasyka klasyk. Odnoszę jednak wrażenie, że wiele osób powołujących się na nią albo na jej autora jej nie czytało. A szkoda, bo nawet pomijając wszystko inne, jest to naprawdę pochłaniająca lektura. Tak jak mówiłem wcześniej, Orwell miał bardzo precyzyjny, zdyscyplinowany styl pisarski i to naprawdę świetnie rezonuje z klimatem powieści, który jest oczywiście bardzo paranoiczny. W dzisiejszym odcinku mieliście okazję usłyszeć Kasię Babis. Nie, wygłupiam się oczywiście. Dziś w nagraniu swoich strun głosowych użyczył mi Wojtek z kanału Gilotyna TV, który swoją drogą bardzo polecam. Co ciekawe, chciałem uderzyć do Kasi Babis z pytaniem o potencjalną współpracę, ale w porę przypomniałem sobie, że technicznie i praktycznie rzecz biorąc jestem polskim pisarzem fantastyki. I cóż, uznałem, że nie warto kusić losu. Jeśli zainteresowało Was którekolwiek z poruszonych przeze mnie zagadnień, w opisie znajdziecie linki do artykułów przybliżających wiele z nich. A jeśli spodobał Wam się mój wideo esej i chcecie mnie wesprzeć w mojej pracy, zachęcam do wspierania mnie za pośrednictwem serwisu Patronite. Patroni otrzymują wcześniejszy przedpremierowy dostęp do wideo esejów oraz materiały produkcyjne, takie jak wczesne wersje scenariuszy. Jeśli takie zobowiązanie to dla Was trochę za wiele, mam też konto na serwisie Ko-Fi, gdzie możecie niezobowiązująco postawić mi kawę. I to chyba byłoby już na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.